Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Dowódca irańskich wojsk w Syrii i Libanie zginął podczas izraelskiego nalotu na konsulat w Damaszku. Turecka opozycja wygrała wybory samorządowe. Izrael miał utworzyć strefy śmierci w Gazie. Używanie brytyjskiej flagi przez lewicę ma odstraszać od niej wyborców wywodzących się z mniejszości etnicznych. Prezydent Ukrainy twierdzi, że bez amerykańskich dostaw ukraińska armia będzie zmuszona dalej się wycofywać. Belgia chce zmienić prawo Unii Europejskiej o ochronie przyrody, bo wzbudza ono niepewność wśród inwestorów i obywateli. Wtorek, 2 kwietnia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Jeden z dowódców irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zginął w nalocie izraelskiego lotnictwa na część konsularną ambasady Iranu w Damaszku. Generał Mohammad Reza Zaghdi od 8 lat dowodził irańskimi jednostkami w Syrii i Libanie. Do ataku na irańską placówkę dyplomatyczną w syryjskiej stolicy doszło w poniedziałkowe popołudnie. Według irańskiego ambasadora Hosseina Akbariego w nalocie śmierć miało ponieść co najmniej 7 osób. Z relacji mediów wynika, że obiekt został zrównany z ziemią. W trakcie ataku przebywał w nim m.in. dowódca irańskich elitarnych jednostek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Zaghdi przez ostatnich 8 lat kierował irańskimi żołnierzami przebywającymi w Syrii i Libanie, a także wykonywał zadania jako doradca wojskowy. Minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Amir Abdollahian potępił działania Izraelczyków, które uznał za naruszenie norm międzynarodowych w zakresie specjalnego statusu placówek dyplomatycznych. Z tego powodu Iran domaga się od Organizacji Narodów Zjednoczonych podjęcia odpowiednich działań w tej sprawie. Jak zauważa stacja Euronews, Izrael od lat prowadzi naloty na cele znajdujące się w Syrii. W ostatnim czasie nasiliła ataki wymierzone w irańskich wojskowych i w bojowników libańskiego Hezbollahu. Tylko w ciągu ostatnich 8 dni izraelskie lotnictwo miało przeprowadzić 5 podobnych operacji. Opozycyjna wobec rządów prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana Republikańska Partia Ludowa odniosła zwycięstwo w wyborach samorządowych w Turcji. Trzecią siłą polityczną kraju stała się islamistyczna Nowa Partia Dobrobytu, krytykująca obóz Erdoğana za jego błędną politykę gospodarczą i zarzucającą mu uległość wobec Izraela. Kandydatom opozycji udało się ponownie zwyciężyć w największych tureckich miastach, w tym utrzymać władzę w Ankarze i Stambule. W skali kraju centrolewicowa Republikańska Partia Ludowa uzyskała łącznie 37% głosów. Wygrała też w gminach znajdujących się w niektórych prowincjach uważanych dotąd za bastiony rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Turecki prezydent, komentując wyniki wyborów, stwierdził, że jego ugrupowanie straciło poparcie w niemal całym kraju. Konserwatyści zamierzają w związku z tym naprawić swoje błędy i niedociągnięcia. W opinii Erdoğana największym zwycięzcą głosowania jest demokracja, dlatego obywatele pokazali za jego pośrednictwem swoją dojrzałość. Poza tym zapowiedział kontynuowanie realizacji przyjętego w ubiegłym roku programu gospodarczego, którego celem jest walka z szalejącą inflacją. Trzecią siłą polityczną Turcji została Nowa Partia Dobrobytu, w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych startująca w koalicji z Partią Sprawiedliwości i Rozwoju. Ugrupowanie kierowane przez Fetiha Erbakana wygrało m.in. w 2-milionowym Sanvurfa, czyli 8 największym mieście kraju. W kampanii atakowało obóz Erdoğana za błędną politykę gospodarczą oraz kontynuowanie handlu z Izraelem mimo izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy. Izraelski dziennik Haaretz twierdzi, że siły obronne Izraela utworzyły strefy śmierci w Strefie Gazy, w których nie obowiązują praktycznie żadne zasady. Mogą w niej zostać zastrzeleni nawet nieuzbrojeni palestyńscy cywile. Gazeta przypomina, że według oficjalnej wersji podawanej przez izraelskie wojsko, od początku operacji w palestyńskiej enklawie zabiło ono blisko 9 tysięcy bojowników Hamasu. Według jej rozmówców bardzo często ofiarami są tak naprawdę cywile, których jedynym przestępstwem było przekroczenie niewidzialnej linii wyznaczonej przez siły obronne Izraela. Informatorzy Haaretz zauważają, że członkowie Hamasu nie działają w dużych grupach, więc nie biegają dziesiątkami po ulicach Khan Yunus czy Jabalii i nie strzelają do izraelskich żołnierzy. W tym kontekście mało wiarygodne stają się doniesienia o dziesiątkach terrorystów zabitych podczas kolejnych operacji przeprowadzonych przez Izraelczyków. Na początku ubiegłego tygodnia uwagę opinii publicznej na problem zabijania przypadkowych ludzi zwróciła stacja Al Jazeera. Opublikowała ona nagranie przedstawiające zastrzelenie dwóch nieuzbrojonych Palestyńczyków, których ciała zostały następnie zakopane przez buldożer na wybrzeżu Strefy Gazy. Doniesienia Al Jazeera potwierdziło później izraelskie wojsko. W niedzielę amerykański dziennik The Wall Street Journal napisał, że kongresmeni są zaniepokojeni możliwym wykorzystaniem przez Izrael danych wywiadowczych do zabijania cywilów. Kongresmen Jason Crow ma wątpliwości, czy przekazywanie informacji izraelskiej armii jest zgodne z amerykańskimi wartościami i interesami w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Jak dotąd Waszyngton nie opracował mechanizmu nadzoru nad Tel Awiwem, otrzymując jedynie zapewnienia, że przeprowadzane dzięki nim operacje są zgodne z prawem międzynarodowym. Część parlamentarzystów Partii Pracy jest niezadowolona z wykorzystywania flagi Wielkiej Brytanii w jej materiałach wyborczych, ponieważ może ona odstraszać od lewicy wyborców wywodzących się z mniejszości etnicznych. Dziennik The Guardian ujawnił, że niektórzy politycy laburzystów są niezadowoleni ze zbytniego wykorzystywania brytyjskich barw w kampanii przed wyborami samorządowymi oraz parlamentarnymi. Należący do ugrupowania członkowie grupy czarnych, Azjatów i mniejszości etnicznych mieli wyrażać swój niepokój w trakcie swojego niedawnego spotkania. Ich zdaniem eksponowanie brytyjskiej flagi może zniechęcać mniejszości etniczne do głosowania na Partię Pracy, bo wielu osobom kojarzy się ona ze środowiskami skrajnej prawicy. Krytycy umieszczania jej na materiałach wyborczych laburzystów uważają, że powinny one być dostosowane do określonych grup docelowych. W innym wypadku szkodzą ugrupowaniu, zwłaszcza w miastach akademickich i na terenach zdominowanych przez osoby mające imigracyjne pochodzenie. Rozmówcy Guardiana przekonują, że ulotek z brytyjskimi barwami narodowymi nie chcą rozdawać działacze Partii Pracy, a wyborcy mylą je z reklamami rządzącej Partii Konserwatywnej. Lider laburzystów Keir Starmer od początku swojej kadencji stara się podkreślać patriotyczny charakter lewicy, chcąc odciąć się od swojego skrajnie lewicowego poprzednika Jeremy'ego Corbyna. Przed 3 laty media ujawniły wewnętrzne wytyczne Partii Pracy, w których Starmer wzywał jej członków m.in. do częstszego wykorzystywania flagi Zjednoczonego Królestwa i eleganckiego ubierania się. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że bez dostaw sprzętu wojskowego ze Stanów Zjednoczonych ukraińskie wojsko będzie musiało dalej się wycofywać. Obecnie na froncie najbardziej brakuje amunicji, rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej i pocisków dalekiego zasięgu. Zdaniem Zełenskiego siły zbrojne Ukrainy nie mogą obecnie zaplanować kontrofensywy, bo nie wiedzą, czy otrzymają broń niezbędną do jej przeprowadzenia. Podobne sytuacje szybko wykorzystują Rosjanie, którzy od lutego kontynuują swoje intensywne ataki obejmujące szeroki teatr działań. Według doniesień brytyjskiego Instytutu Studiów nad Wojną mogą w najbliższych miesiącach rozpocząć swoją ofensywę. Ukraińcom coraz trudniej powstrzymywać Rosjan, ponieważ brakuje im broni. Prezydent Ukrainy powiedział, że bez wsparcia ze Stanów Zjednoczonych jego wojsko nie ma obrony powietrznej, rakiet Patriot, zakłócaczy do walki elektronicznej, ani amunicji artyleryjskiej kaliber 155 mm. W związku z tym Zełenski zapowiada dalsze wycofywanie się ukraińskiego wojska. Jego zdaniem problemem nie jest tylko brak amunicji i pocisków do obrony przeciwlotniczej. Siły zbrojne Ukrainy powinny być także wyposażone w rakiety dalekiego zasięgu, aby mogły atakować rosyjskie bazy lotnicze na Półwyspie Krymskim, z których startują rosyjskie bombowce. Ukraiński prezydent ostrzegł, że w przypadku upadku jego kraju wojna może przyjść do Europy i do Stanów Zjednoczonych. Premier Belgii Alexander De Croo opowiedział się za zmianami w ustawie Unii Europejskiej o odbudowie przyrody, bo prawo w obecnie proponowanym kształcie wzbudza niepewność wśród inwestorów i obywateli chcących budować własne domy. Ustawa o odbudowie zasobów przyrodniczych zobowiązałaby państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej do rekultywacji do 2030 roku co najmniej 1/5 zdegradowanych ekosystemów. W ubiegłym tygodniu nowe prawo miało zostać zaakceptowane podczas posiedzenia europejskich ministrów środowiska, ale nie zostało ostatecznie poddane pod głosowanie z powodu zbyt małego poparcia. Sprawująca prezydencję w Unii Europejskiej Belgia opowiada się za przygotowaniem ustawy w nowym kształcie. Według szefa tamtejszego rządu obecna wersja przepisów brzmi dobrze, ale jest zła. Powoduje ona niepewność wśród przedstawicieli biznesu oraz zwykłych ludzi, którzy nie będą wiedzieli, czy mogą realizować inwestycje na swojej własnej ziemi, czy zostanie im zabrana. De Croo uważa, że do rozmów na ten temat należy powrócić już po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wspomniane prawo jest jednym z głównych punktów spornych między Komisją Europejską i rolnikami protestującymi w całej Unii Europejskiej. Środowiska farmerów określają ją mianem niemożliwej do zrealizowania i szkodzącej ich interesom. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.